Dziś o wyprawie na Zieloną Wyspę i na Ziemię Ludzi będziemy rozmawiać, czyli na Grenlandię. O Grenlandii w tej godzinie naszego programu witam w studiu gościa, pan Łukasz Kuczkowski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Na co dzień radca prawny, ale w wakacje podróżnik przede wszystkim. Już z podróżniczym doświadczeniem, o czym będzie pan Łukasz za chwilę mówił, razem z panem Adamem Ługiewiczem, który niestety nie mógł dzisiaj do nas do studia przyjść, ruszają panowie na wyprawę marzeń na Grenlandię?
Zaczynamy wyprawę, ponadmiesięczną wyprawę na Zieloną Wyspę, więc miejsce wydawałoby się ze względu na nazwę popularne wśród podróżujących, natomiast no, rzeczywistość jest nieco inna. Na tą wyspę niewiele osób trafia, a to głównie ze względu na warunki, jakie tam panują, czyli zimno, lód, góry lodowe, misie polarne, a z drugiej strony też ze względu na to, że ta wyspa nie jest tak dostępna jak inne bardziej popularne destynacje na całym świecie.
Największa wyspa świata.
Tak. Największa wyspa świata, aczkolwiek tak naprawdę nie wiadomo, czy jest to jedna wyspa, czy też może szereg pomniejszych wysp, a to z tego względu, że sama Grenlandia jest pokryta pokrywą lodową, która sięga no, nawet do 2 kilometrów i tak do końca nie wiadomo, co pod tą pokrywą się znajduje. Stąd też dzisiaj mówimy, że jest to największa wyspa świata, natomiast no, w wyniku globalnego ocieplenia może się okazać, że jest to archipelag wysp.
Większość ludzi w lecie szuka słońca, a wy jedziecie tam, gdzie zimno.
Tak, no to chyba wynika z takiego mojego uwielbienia zimna, gdyż ja nie za bardzo dobrze czuję się w słońcach Egiptu czy w gorączce tropiku. Stąd też większość dotychczasowych moich wypraw odbywała się w te zimniejsze rejony, gdzie czuję się o wiele lepiej.
Pan na co dzień pracuje jako radca prawny, kolega jest menadżerem, ale wiem, że łączy was, poza tą wyprawą, łączy was także wspólna fotograficzna pasja.
My z Adamem znamy się z działalności Poznańskiej Grupy Fotograficznej. To jest takie nieformalne stowarzyszenie, które skupia fotografujących poznaniaków i wielkopolan. Mamy swoją określoną działalność, zajmujemy się fotografią, spotykamy się co tydzień. Czasami trochę rzadziej, jeździmy na wspólne plenery i tak spróbujemy wspólnie organizować fotograficzną pasję. I właśnie stąd wynika nasza znajomość i później też stąd wyniknęło to, że na tą wyprawę wybieramy się razem.
Ale to jest duża próba, taka wspólna, miesięczna podróż, tylko dwie osoby cały czas ze sobą. Można wrócić i stracić przyjaciela, można też zyskać przyjaciela.
No to jest ryzyko, ale uznaliśmy, że warto je podjąć ze względu na miejsce, do którego się udajemy, ze względu na temat, ze względu na cel, który chcemy realizować. Natomiast no wiem już z doświadczenia, że na pewno będą takie momenty cięższe, będą momenty lżejsze i tylko od nas zależy i na samej wyprawie, i po przyjeździe, jak ta nasza relacja osobista będzie się dalej rozwijać. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok.
57 tysięcy mieszkańców na takiej dużej wyspie. Może być problem z tym, żeby spotkać człowieka.
Grenlandia jest największą wyspą świata, co nie przekłada się niestety albo na szczęście na liczbę ludności. Grenlandczyków jest naprawdę niewielu, przy czym tej rdzennej ludności jest jeszcze mniej, ponieważ z tych 57 tysięcy to 15% przyjezdnych Duńczyków. I jak gdyby no na Grenlandii nie ma takiej infrastruktury, jeśli chodzi o miasta, czy miasteczka, czy nawet wsie, jaką znamy chociażby z Polski, czy z innych krajów europejskich. Tych miejscowości jest naprawdę niewiele. Największa z nich liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców. Średnio to jest 500 tysięcy mieszkańców. Niemniej jednak są one tak rozrzucone na tak dużym obszarze, że rzeczywiście szansa spotkania drugiego człowieka jest no, o wiele mniejsza niż chociażby w Europie czy mniej ludnej Norwegii czy Skandynawii ogólnie.
Grenlandia należy do Danii, natomiast ma taką dosyć dużą autonomię polityczną. Zresztą ruchy takie na rzecz suwerenności, niezależności Grenlandii też są od lat znane i raz na jakiś czas narastają. Tam większość mieszkańców to są Eskimosi.
Tak, aczkolwiek używanie słowa Eskimosi w stosunku do Grenlandczyków może zostać uznane za pejoratywne, za negatywne, gdyż samo bardziej należałoby chyba używać pojęcia Inuici, gdyż samo pojęcie Eskimos jest to pojęcie obce, znaczy zapożyczone z języka najprawdopodobniej indianamerykański, oznacza jedzących surowe mięso i to w tym negatywnym, pejoratywnym znaczeniu. Więc chociażby ze względów polityka correctness powinno jednak się w stosunku do Grenlandczyków używać pojęcia Inuitów, Aczkolwiek jest to bardzo skomplikowana kwestia, bo już na przykład na Alasce, jak na rdzennych mieszkańców Arktyki czy Alaski, tych rdzennych mieszkańców określa się mianem Eskimosów, więc to jest bardzo, bardzo skomplikowane.
A czym mieszkańcy Grenlandii się zajmują? Wiem, że takie przygotowania do wyprawy bardzo wnikliwe panowie prowadzili, więc stąd sporo tych moich pytań.
Czym można się zajmować na wyspie, która jest pokryta lodem? No, za dużo możliwości tak naprawdę nie ma, ponieważ kiedyś oczywiście, kiedy ta cywilizacja zachodu nie zawitała na Grenlandię, no to Grenlandczycy zajmowali się głównie łowiectwem i tym, żeby przeżyć każdy kolejny rok. Natomiast dzisiaj no, tych możliwości jest wiele więcej i większość Grenlandczyków tak naprawdę pracuje w tej części, którą byśmy określili mianem budżetówki. I jest to związane z faktem, iż Grenlandia jest bardzo mocno finansowana przez Danię i w związku z tym no, dużo osób musi się zajmować po stronie Grenlandii zarządzaniem tego finansowania. Natomiast no, część Grenlandczyków, szczególnie na północy, cały czas zajmuje się tym, co ich przodkowie, czyli łowiectwem, w pewnym sensie zbieractwem, no i starają się przeżyć każdy rok zgodnie z zasadami pochodzącymi od ich przodków.
A przemysł turystyczny? Coś takiego w ogóle istnieje? Jak jest na przykład z samymi już dolotami?
Przemysł turystyczny się rozwija. Na pewno jest bardziej rozwinięty niż kilkanaście lat temu. Natomiast Grenlandia jest wyspą bardzo, bardzo drogą. Jest to część Danii, a ze względu na oddalenie...
Już sama Dania jest droga.
No właśnie. Ze względu na oddalenie te ceny niestety wzrastają. Dlatego też ten przemysł turystyczny jest jednak nastawiony na osoby, które no, mają większy zasób gotówki w portfelu. Stąd też jest duża przepaść. Z jednej strony mamy kilka schronisk, powiedzmy, młodzieżowych, gdzie można za stosunkowo niewielką cenę spędzić noc, a z drugiej strony mamy 4- czy 5-gwiazdkowe hotele, które są nastawione na tą klientelę jednak bogatszą. Z dolotami na Grenlandię jest coraz lepiej. Można się tam dostać z Danii, można się tam dostać też z Islandii, natomiast no, ten pik turystyczny przypada na miesiące letnie, czyli lipiec, sierpień. W pozostałych miesiącach już jest coraz trudniej podróżować. Stąd też no, tych samolotów jest najwięcej w tym właśnie okresie. Później liczba ich spada. Natomiast no, problematyczne jest samo podróżowanie już na Grenlandii. Grenlandia nie ma dróg. Tam samochód w zasadzie nie spełnia tej roli, którą znamy tutaj w Europie. I w zasadzie można podróżować albo łodzią, albo statkiem. Jest taka linia, która podróżuje wzdłuż wybrzeża przez określone część roku. Można też oczywiście podróżować pieszo. No a jeżeli chce się przemieścić wyspę z jednego krańca na drugi, to oczywiście można podróżować saniami, kajtem, czyli takim spadochronem, który ciągnie człowieka na nartach. Podróżowanie po Grenlandii to jest niezwykłe doświadczenie, a z drugiej strony wymaga niezłego przygotowania logistycznego.
No i ja myślę, że takie przygotowanie zrobiliście, że i sprzęt został zgromadzony, ubrania, przypuszczam, że też jaka temperatura teraz?
No na Grenlandii zaczyna się lato, więc można oczekiwać, że średnia temperatura w ciągu dnia w tych rejonach, gdzie na południu, na początku, gdzie będziemy, będzie oscylowała około 5 stopni.
Cieplutko,
więc można założyć, że w ciągu dnia jest to do 10, a w nocy jest to 0 stopni. Później będziemy przebywali w północnej części Grenlandii, już poza kręgiem polarnym. To temperatury tam już są niższe i bardzo często w zasadzie spadają do kilku stopni poniżej zera, więc no nie jest to lato, które znamy tutaj chociażby z naszego polskiego podwórka. Jeśli chodzi o samą logistykę, to było chyba największe wyzwanie tej wyprawy, żeby to wszystko poukładać w taki sposób, żeby dało się tą wyprawę zorganizować. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działało. Ja nad logistyką pracowałem około 2 miesięcy, nim to wszystko spiąłem, a musiałem jeszcze założyć no, rzeczy, które się zdarzają, czyli opóźnienia lotów, odwoływanie lotów, nasze opóźnienia i trzeba było tak złożyć ten cały plan wyprawy, żeby zawsze mieć jakieś wyjście awaryjne, ponieważ jadąc na Grenlandię nie skupiamy się tylko i wyłącznie na jakimś kawałku, nie eksplorujemy kawałka Grenlandii, tylko no, ten plan jest dosyć mocno rozbudowany i w sumie pokonamy kilka tysięcy kilometrów eksplorując różne części Grenlandii w różny sposób, bo też taki był cel wyprawy, żeby zróżnicować swoje własne doświadczenia i też mieć różne tematy fotograficzne, bo chciałbym przypomnieć, że głównym celem tej wyprawy jest przywieźć kilka naprawdę dobrych zdjęć i jest to wyprawa no, stricte fotograficzna, stąd też wybraliśmy te, a nie inne miejsca.
Kilka dobrych zdjęć z miesiąca wyprawy, z miesięcy przygotowań. Warto po to jechać?
Tak, myślę, że warto. Myślę, że warto. Oczywiście te zdjęcia są celem samym sobie, natomiast ważne jest też doświadczenie, jakie się nabędzie i ważne jest to, że człowiek zobaczy znowu kawałek świata i to kawałek świata, który nie jest zbyt często odwiedzany. Kawałek świata, który za chwilę może przestać istnieć, tak? Bo w wyniku globalnego ocieplenia być może jeszcze za naszych czasów ta Grenlandia zmieni się nie do poznania. Już dzisiaj możemy obserwować to, że ta wyspa się zmienia. Są raporty naukowców i eksploratorów, że coraz trudniej, że coraz wyższe temperatury są na lądolodzie, czyli na tej pokrywie lądowej. Coraz więcej jest tam jezior, które powstają w wyniku topnienia tego lodu, coraz więcej strumieni. Ten lód jest coraz słabszy. Obserwuje się też mocne cofanie lodowców, a Grenlandia w lodowce naprawdę jest bardzo bogata w lodowce. Z ciekawostki, to najprawdopodobniej z tego lodowca, który odwiedzimy, który będziemy eksplorowali kajakami, pochodziła góra lodowa, która zatopiła Titanica. Więc to uzmysławia wielkość tych pokładów lodowych, które gdzieś tam na tej Grenlandii jeszcze cały czas są, ale one się cały czas jednak zmniejszają.
O tym globalnym ociepleniu mówimy jako o zagrożeniu, ale Grenlandczycy paradoksalnie cieszą się chyba z tego procesu.
No tak, ponieważ Grenlandia, tak jak pani wspomniała, bardzo mocno jak gdyby idzie w kierunku uzyskania tej pełnej niezależności od Danii, co wiąże się z tym, że muszą znaleźć źródła finansowania swojego własnego państwa w przyszłości. I dla Grenlandczyków takim źródłem potencjalnym jest oczywiście z jednej strony turystyka, bo globalne ocieplenie ułatwi niewątpliwie podróże do Grenlandii, zwiększy też tereny dostępne przeciętnemu turyście, a z drugiej strony być może też odsłoni czy umożliwi eksploatację surowców, które najprawdopodobniej gdzieś tam pod lodami Grenlandii się znajdują. I to jest ta rzecz, w którą Grenlandczycy wierzą najmocniej, jeśli chodzi o swoją przyszłość i widzą w tym źródło finansowania swojego państwa. Stąd też im szybciej nastąpi stopnienie tych lodowców, tym z punktu widzenia tego założenia szybciej będzie można do tych surowców uzyskać dostęp. Jak to będzie w przyszłości? Trudno powiedzieć, ponieważ naukowcy przewidują, że stopnienie lodów Grenlandii spowoduje z jednej strony oczywiście podwyższenie poziomu oceanów i mórz, co samo w sobie może być zagrożeniem dla wybrzeży Grenlandii, tych obecnych, a z drugiej strony ta ziemia, te wyspy, które dzisiaj są stłamszone pod lodem, one pójdą w górę też. Po prostu zaczną się ruchy jakieś górotwórcze, bo nie będzie tego nacisku milionów czy bilionów ton lodu, co też może spowodować, że ta Grenlandia w krótkim czy w dłuższej perspektywie będzie bardzo, bardzo górzystym krajem, co znowu utrudni wydobywanie surowców.
Ale wtedy już na pewno pan się wybierze na kolejną wyprawę, o ile to za naszego życia się
wydarzy. No tak, na pewno tak. Natomiast no, Grenlandczycy mówią, że to jest ich nadzieja, z drugiej strony może się to okazać swoistym przekleństwem przyszłości. Tak.
My trzymamy kciuki za udaną wyprawę, umawiamy się już w tej chwili na kolejną rozmowę po powrocie i gratuluję w tej chwili planów, a pewnie za jakiś czas świetnej realizacji tychże planów. Państwa odsyłam na stronę www.grenlandia2010.pl, tam wszystko o wyprawie pana Łukasza Kuczkowskiego i pana Adama Ługiewicza. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.